Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Do tego samego ducha poświęcenia, którego mieli ich bracia sprzed czterech wieków, a także do miłości Kościoła i narodu, wezwał Ojciec Święty wykładowców i seminarzystów papieskiego Kolegium Szkockiego w Rzymie.
Nie można stawiać oporu poruszeniom Ducha Świętego, to jedna z głównych myśli czwartkowej homilii Franciszka na porannej mszy. Papież ostrzegał przed tymi, którzy taki opór usprawiedliwiają wiernością prawu.
W Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski rozpoczęły się centralne obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
Witamy 14 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Świadectwo 16 szkockich księży, którzy przed czterema wiekami wrócili po studiach do ojczyzny mimo trwających tam prześladowań, by z narażeniem życia głosić Ewangelię, przypomniał papież wykładowcom i seminarzystom rzymskiego Kolegium Szkockiego.
Mija właśnie 400 lat od jego przekształcenia w seminarium przygotowujące do kapłaństwa. Franciszek podkreślił, że także współcześnie żyjemy w czasach męczenników i kultury wrogiej ewangelicznej prawdzie.
Zachęcam was do tego samego ducha poświęcenia, jakiego mieli wasi poprzednicy. Kochajcie Jezusa ponad wszystko. Jeśli będziecie mieli zapał waszych braci sprzed czterech wieków, tę samą miłość do Kościoła i do Szkocji, oddacie hołd historii i ofiarom, które dziś wspominamy. Także w naszych czasach staniecie się znakiem dla narodu szkockiego, zwłaszcza dla młodych, jeśli spotkacie się z nimi w ich codziennym życiu i dotrzecie do tych, którzy są daleko od Chrystusa. Ukażcie wszystkim, że Bóg jest zawsze z nami, a Jego miłosierdzie trwa na wieki.
Franciszek przypomniał też męczeństwo szkockiego jezuity świętego Jana Ogilvy, konwertyty z protestantyzmu. Zabito go, by uciszyć wiarę katolicką w Szkocji. Jego śmierć stała się jednak impulsem, by bronić wolności Kościoła do zachowania jedności ze stolicą Piotrową.
Nie można stawiać oporu poruszeniom Ducha Świętego, to jedna z głównych myśli czwartkowej homilii Franciszka na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Papież ostrzegał przed tymi, którzy taki opór usprawiedliwiają wiernością prawu. Nawiązał przy tym do liturgicznego czytania z Dziejów Apostolskich o ewangelizowaniu przez Filipa dworzanina królowej etiopskiej Kandaki.
Jak podkreślił Franciszek, bohaterem tego spotkania tak naprawdę nie jest ani Filip, ani etiopski dworzanin, lecz działający Duch Święty. To on działa, to Duch sprawia, że rodzi się i wzrasta Kościół, mówił papież.
W ubiegłych dniach Kościół przypominał nam dramat stawiania oporu Duchowi Świętemu. Serca zamknięte, twarde, głupie, które sprzeciwiają się Duchowi. Widzieliśmy fakty takie jak uzdrowienie chromego przez Piotra i Jana przy świątynnej Bramie Pięknej, słowa i wielkie czyny Szczepana, ale ludzie pozostawali zamknięci na te znaki ducha, opierali się duchowi, próbowali usprawiedliwić ten opór tak zwaną wiernością prawu, to znaczy literze prawa.
Franciszek zauważył, że dziś Kościół przedstawia nam coś przeciwnego, nie opór, ale uległość wobec Ducha Świętego. Podkreśla, że taka właśnie jest prawdziwa postawa chrześcijanina. Trzeba być posłusznym Duchowi, a ta uległość sprawia, że Duch może działać i postępować naprzód w budowaniu Kościoła, dodał Ojciec Święty.
Znakomitym przykładem jest tutaj Filip, jeden z siedmiu pomocników apostołów. Jak każdy duchowny był bardzo zajęty, z pewnością miał ułożony swój plan pracy. Ale Duch Święty kazał mu zostawić to, co zamierzał, by towarzyszyć Etiopczykowi i Filip jest temu posłuszny. Zaczyna rozmowę z nim, tłumaczy mu pismo i wyjaśnia orędzie zbawienia. Jak podkreślił Franciszek, Duch pracował nad sercem Etiopczyka i ofiarował mu dar wiary. Wtedy dworzanin poczuł w swoim sercu coś nowego i poprosił o chrzest. Dwóch ludzi, ewangelizator i ten, który nic nie wiedział o Jezusie, ale w którym Duch zasiał zdrową ciekawość, nie tę plotkarską, powiedział papież.
Abbiamo sentito i giorni scorsi.
Słyszeliśmy w ubiegłych dniach, co stawia opór duchowi. Dziś mamy przykład dwóch ludzi, którzy byli posłuszni głosowi Ducha. To jest znak i radość. Uległość Duchowi jest źródłem radości. Ja chciałbym zrobić coś, może to, ale czuję, że Pan chce ode mnie czegoś innego. Radość znajdę tam, gdzie jest wezwanie Ducha.
W tym kontekście Franciszek przypomniał piękną modlitwę o posłuszeństwo, którą znajdujemy w pierwszej księdze Samuela. Kapłan Heli uczy jej młodego Samuela, który słyszy w nocy nieznany mu głos. Heli zachęca zatem młodzieńca, aby kiedy usłyszy go znowu, odpowiedział: mów Panie, bo sługa Twój słucha.
Questa è una bella preghiera che possiamo fare noi sempre. Parla, Signore, che io ascolto.
To piękna modlitwa, którą możemy odmawiać i my, zawsze. Mów Panie, bo Cię słucham. To modlitwa, by prosić o tę uległość Duchowi Świętemu i z nią prowadzić dalej Kościół, być narzędziami Ducha, aby Kościół mógł się rozwijać. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Módlmy się tak wiele razy dziennie, gdy mamy wątpliwości, gdy czegoś nie wiemy, albo gdy po prostu chcemy się modlić. I tą modlitwą prośmy o łaskę uległości Duchowi Świętemu.
W Watykanie podano szczegółowy program sobotniej podróży Ojca Świętego na grecką wyspę Lesbos. Franciszek poleci rano z Fiumicino na międzynarodowe lotnisko w Mitilenie, gdzie spotka się prywatnie z premierem Grecji. Stamtąd razem z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem i z prawosławnym arcybiskupem Aten Hieronimem pojedzie mikrobusem do obozu w miejscowości Moria, gdzie jest około 2,5 tysiąca uchodźców ubiegających się o azyl.
Wszyscy trzej kościelni zwierzchnicy przemówią do nich i podpiszą wspólną deklarację. Po obiedzie, który będą jedli z grupą uchodźców, pojadą mikrobusem na posterunek Straży Granicznej. Modlić się tam będą za ofiary migracji, a papież przemówi do mieszkańców Lesbos i miejscowej wspólnoty katolickiej. Po powrocie na lotnisku w Mitylenie będzie jeszcze rozmawiał prywatnie z premierem i z obu hierarchami prawosławnymi, po czym odleci samolotem do Rzymu.
Ponad milion migrantów przedostało się w ubiegłym roku do Unii Europejskiej przez Grecję, z czego niemal połowa przez Lesbos. Wyspa ta stanowi najdogodniejszy punkt tranzytowy. Od wybrzeży tureckich dzielą ją bowiem zaledwie 4 kilometry.
W pomoc migrantom zaangażowana jest grecka Caritas. Na Lesbos prowadzi schronisko z 90 pokojami i ponad 200 łóżkami. Jest ono przeznaczone dla migrantów potrzebujących szczególnej opieki, takich jak kobiety w ciąży. Caritas stara się również o ich dalszą podróż, zazwyczaj do Aten.
Mniejszościowy Kościół katolicki pomaga imigrantom również w innych regionach Grecji, chociażby na granicy z Macedonią. W ubiegłym roku udzielił pomocy żywnościowej 80 tysiącom osób. Od niedawna współpracuje też z prawosławnym odpowiednikiem Caritas, funkcjonującym pod nazwą Misja. Grecka Caritas zaznacza, że papież przybywając na Lesbos angażuje się w bardzo delikatną sytuację. Od kilku tygodni obowiązuje bowiem porozumienie Brukseli z Ankarą.
Uroczyste Te Deum Laudamus wyśpiewuje Kościół katolicki na Białorusi za ustanowienie przed 25 lat jego struktur w tym kraju. Jan Paweł II utworzył wtedy metropolię mińsko-mohylewską, erygował diecezję grodzieńską oraz reaktywował diecezję pińską.
W 25. rocznicę odnowienia struktur kościelnych na Białorusi w Bazylice Katedralnej w Grodnie odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkiewicza. Podczas Eucharystii z udziałem duchowieństwa i wiernych dziękowano Panu Bogu za dar diecezji grodzieńskiej i jej biskupa. Modlono się w intencji wszystkich, którzy tworzą ten kościół. Biskup Kaszkiewicz zaznaczył, że w tych wyjątkowych chwilach z wielkim dziękczynieniem staje przed Bogiem, który jest bogaty w miłosierdzie. Aby dziękować za każdego kapłana, siostrę zakonną, dzieci i młodzież oraz wszystkich diecezjan, których opatrzność Boża powierzyła jego pasterskiej opiece. Hierarcha zaznaczył, że ustanowienie i odnowienie struktur Kościoła katolickiego na Białorusi stało się możliwe dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który dał najważniejszy impuls i sprawił, że Kościół po wielu latach prześladowań i niszczenia wiary zmartwychwstał z Kościoła milczenia i nocy ateizmu. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Jerzy Martinowicz z Grodna.
Pasterze Kościoła Brazylii zebrali się w duchowej stolicy kraju, Aparecidzie, na corocznym posiedzeniu plenarnym. Jest to już 54. z kolei walne zebranie brazylijskiego episkopatu.
Tematem przewodnim tegorocznego posiedzenia plenarnego biskupów jest osoba, powołanie i misja osób świeckich. Chrześcijanie świeccy w Kościele i społeczeństwie, sól ziemi i światło świata. W zebraniu biskupów brazylijskich uczestniczy 320 pasterzy przybyłych z 18 regionów konferencji episkopatu. Główny temat obecnego posiedzenia był już dyskutowany 2 lata temu. Biskupi zdecydowali wówczas, że powinien być pogłębiony w tym celu, aby został skierowany do wiernych w formie oficjalnego dokumentu. Nasi świeccy, drodzy bracia i siostry, którzy przyjęli chrzest, posiadają ważną rolę w Kościele z racji powołania, jakie przyjęli przez chrzest i bierzmowanie. Są powołani do świadczenia o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, zauważa biskup Leonardo Steiner, sekretarz generalny konferencji episkopatu. Według wspomnianego biskupa to właśnie świeccy mają misję rozbudzania wspólnot zgodnie z orientacją swoich kapłanów. Wierni Kościoła, jak też społeczeństwo brazylijskie oczekują, że pasterze skierują do narodu specjalne orędzie w związku z przedłużającym się kryzysem politycznym i ekonomicznym. Brazylijczycy są już zmęczeni rozgrywkami prowadzonymi przez polityków, nie potrafiącymi z odwagą podjąć koniecznych decyzji dla dobra narodu. Zdecydowany i mocny głos episkopatu może wskazać światło prowadzące do naprawy republiki. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądzisław Malczewski Chrystuszowiec.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Rozpoczęły się centralne obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Ich pierwszym punktem w Gnieźnie jest 372. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jak powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący episkopatu, dzisiejsze obrady to próba przyjrzenia się dziedzictwu chrześcijaństwa w Polsce. Ma to z kolei służyć spojrzeniu w przyszłość.
Nawet gdy wszystkie światła gasną, to nie trzeba tracić nadziei, dlatego że nasza przyszłość nie jest zdeterminowana przez nihilizm, tylko może być zbudowana przez głęboką wiarę i więź z Chrystusem. I to jest przyszłość naszych rodaków i przyszłość też Europy.
Obrady w Gnieźnie, w których uczestniczą m.in. delegaci episkopatów europejskich, mają charakter historyczny, odnoszący się bezpośrednio do chrztu księcia Mieszka w 966 roku. Chcemy dziś przypomnieć sobie o chrystusowych korzeniach, z których wyrastamy, powiedział arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski i metropolita gnieźnieński.
Tak jak przed 50 laty, w tym pamiętnym dla naszego Kościoła czasie Sacrum Polonie Millennium, także dzisiaj u źródeł chrzcielnych Polski spotykają się biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy, aby, jak nam mówił prymas tysiąclecia, dziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za powołanie nas przed 1000 lat do życia wiary, do chrześcijaństwa.
Po południu biskupi udają się na Ostrów Lednicki, który jest jednym z prawdopodobnych miejsc, gdzie mógł dokonać się chrzest Mieszka I. Tam zaplanowano jubileuszową celebrację dziękczynną. Centralnym punktem gnieźnieńskich obchodów jubileuszowych jest msza święta w katedrze pod przewodnictwem legata papieskiego kardynała Pietro Parolina. Natomiast w piątek i sobotę jubileuszowe uroczystości odbędą się w Poznaniu. Zaplanowano tam posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, a także szereg wydarzeń o charakterze religijnym, ewangelizacyjnym i kulturalnym.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.